Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu. Witam w sobotnie popołudnie w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. Za oknem upały, tak jak wysoka temperatura sporów ideologicznych w Europie, ale także w Polsce. Ofensywa ideologii gender, pojawienie się takich pojęć jak transhumanizm, posthumanizm, ruch LGBT zmusza do namysłu nad tymi zjawiskami, co by nie było, charakterystycznymi dla kultury europejskiej. Jest z nich w patos rewolucji. Zatem, czy uzasadnione jest powtórzenie twierdzenia Karola Marksa z połowy XIX wieku, widmo krąży po Europie, widmo komunizmu? Na to pytanie spróbujemy odpowiedzieć zaproszeni do rozmowy goście w studio. Pan profesor Kazimierz Ilski, historyk Bizancjum, znawca religii starożytnych, który właśnie z tamtej perspektywy będzie być może próbował charakteryzować te zjawiska, z którymi mamy do czynienia obecnie. I pan Krzysztof Tyszka-Drozdowski, publicysta, eseista, związany z arkanami, ze środowiskiem teologii politycznej, autor niedawno wydanej książki Żuławi Nicości, która dotyka zagadnień, o których będziemy dzisiaj rozmawiać.
Dzień dobry.
Wydaje się to zaskakujące, że 30 lat po upadku komunizmu wracamy do diagnozy z komunizmem w roli głównej. No właśnie, czy to sformułowanie, że widmo krąży po Europie, to nie jest na wyrost, nie jest histeryczne, że pewne takie elementy myśli czy wrażliwości rewolucyjnej, komunistycznej wracają? Panie profesorze.
Wolałbym, żeby to było oczywiście na wyrost, ale jak jest naprawdę, nie wiem. Jako historyk wszystkim historykom łatwiej jest skwitować pewne zjawiska ex post, rzecz zrozumiała. Natomiast jeśli jakkolwiek byłbym uprawniony do pewnych intuicji, to sądzę, że jesteśmy w momencie pewnego zwrotu albo szczególnego przyspieszenia technologicznego, które bezpośrednio wpływa na sposób naszego życia i może nawet wartościowania. Z jednej strony widzimy więc nadzwyczajny rozwój tego wszystkiego, co przynosi nam internet i jego funkcje, których chyba w 100% nie ogarniam jako humanista. Z drugiej strony sądzę, że humanistyka nie nadąża z tymi wszystkimi próbami skwitowania, czy też jakiegoś oszacowania, w jakim punkcie dziejów jesteśmy. Humanistyka raczej jest w kryzysie. Dlatego nie byłbym za tym, aby hamować ten wspaniały rozwój technologii rozmaitych, które sprawiają, że żyje nam się wygodniej, ale apelowałbym do rozmaitych środowisk i do humanistów przede wszystkim, ale także do tych, którzy finansują naukę, aby doprowadzić do takich struktur, które pozwolą lepiej ten otaczający nas świat i bardzo gwałtownie zachodzące zmiany zrozumieć. Humanistyka jest w tym sensie bezwzględnie potrzebna.
No to dość zaskakująca teza o tym, że jesteśmy pogrążeni w takich nocy pewnej ciemności. Nie jesteśmy w stanie opisać tego, co się wokół nas dzieje. Panie Krzysztofie, co pan sądzi o tej opinii pana profesora?
To znaczy, zgadzam się z nią w zasadniczych rysach, ale wydaje mi się, że to nawet w zasadzie nie jedno widmo krąży po Europie. Czy może zamiast widmo przeżywamy rozpad granic antropologicznych, znaczy granic człowieczeństwa. Na naszych oczach zostaje podważona granica między kobietą a mężczyzną, różnica pomiędzy człowiekiem a maszyną, bo przecież w tych wizjach transhumanistycznych, które tak są popularne w Dolinie Krzemowej, zakłada się, że człowiek stali się z maszyną, że będzie mógł zostać, jego jakieś zdolności, jego władze, czy umysłowe, czy fizyczne mogą zostać poszerzone przez scalenie z tą nowoczesną technologią. Podważa się też, kwestionuje się też różnice pomiędzy światem ludzkim a zwierzęcym, bo fundamentaliści ekologiczni, którzy na przykład we Francji przeprowadzają ataki na sklepy mięsne i na rzeźników, podkreślają, że mówienie o różnych gatunkach to już przejaw dyskryminacji.
I nie chodzi tutaj
o to, że znajdujemy się w takim momencie, to Zdziechowski też o bolszewizmie te prawie 100 lat temu pisał, że bolszewizm prowadzi... prowadzi do bestializacji człowieka, czyli do zwierzęcenia. I wydaje mi się, że obalając te wszelkie granice, ten współczesny materializm cofa nas do poziomu przyrodniczego, do poziomu zwierzęcego.
Czyli innymi słowy, już nie chodzi, jak to było w pierwszej fazie komunizmu, o przemianę struktury społecznej, o państwowienie środków produkcji, tylko o stan ducha. W tym sensie rewolucja trwa, tak?
Tak, no na pewno cechą tych wszystkich ruchów rewolucyjnych, które pojawiły się po tym, jak chrześcijaństwo zaczęło zanikać w Europie, było dążenie do stworzenia nowego człowieka. No i to dążenie nadal trwa, trochę zmieniło postać, ale jest ciągle obecne i widzimy to dookoła siebie.
Wrócimy trochę do historii. Mianowicie, że ten rewolucyjny stan ducha, tak jasno jest, można go jakby lokalizować około rewolucji francuskiej, ale to jest wcześniejsze, tak? Myślę tutaj o chociażby milenaryzmie, pewnych takich sektach średniowiecznych, które też miały wizję odrzucenia porządku rzeczy i tworzenia wszystkiego od nowa. Panie profesorze.
No to prawda, co jakiś czas pojawiają się tego rodzaju nastroje.
Ta pokusa jest starsza, tak? Ta pokusa jest bardzo stara, tak?
Tak, oczywiście. Przy czym najbardziej radykalna zmiana polega nie tyle na tym, iż spodziewamy się jakiegoś końca, tak jak w owych tendencjach milenarystycznych około roku 1000, one były chyba szczególnie widoczne w Europie, ale rozmaite wyobrażenia apokaliptyczne spotykamy w dziejach cywilizacji śródziemnomorskiej. Rzeczywiście od starożytności to widać nastrój w literaturze i starożytnej, i średniowiecznej, i tej na zachodzie, i tej na zachodzie. Potem przychodziła jednak odnowa, poczucie optymizmu. Ludzie znowu spoglądali na świat, na swoją przyszłość. Natomiast to, co wydaje mi się dzisiaj, jeśli jakiekolwiek analogie zachodzą, jeśli rzeczywiście historia magistra Vitae, no to widzimy takie zakłopotanie, iż nie wiadomo, co będzie z tym jutrem. Czy ono w ogóle kiedyś nadejdzie? Jakie ono będzie? Czy jest przyszłość? W tym sensie widzę taki fundamentalny pesymizm, który niewątpliwie szkodzi.
Przypominam sobie słowa André Malraux, który powiedział, że XX wiek, powiedział, albo będzie mistyczny i religijny, albo go w ogóle nie będzie. Panie Krzysztofie.
To znaczy, tak, ja bym chciał wrócić do pańskiego pytania. No, są dwa podejścia. Albo mówimy, że podział na lewicę i prawicę wyłonił się po rewolucji francuskiej, więc to był w gruncie rzeczy podział polityczny, albo uznajemy, że podział na lewicę i prawicę to podział metafizyczny. I w tej drugiej optyce moglibyśmy powiedzieć, że to przeciwieństwo między lewicą i prawicą ma taki korzeń religijny. I lewica byłaby tu potomstwem herezji. Czyli źródło lewicy jest heretyckie i to źródło jest podwójne, bo z jednej strony jest to ta milenarystyczna wiara w stworzenie raju na ziemi, która stanowi korzeń utopii komunistycznych i socjalistycznych. W drugiej natomiast jest to źródło gnostyckie. Gnoza to jest pogarda do materii, do jej ograniczeń, pogarda dla stworzenia jego miar, który jednostka staje się, w tej gnozie jednostka staje się właściwie Bogiem wyrastającym ponad wszystkie bariery metafizyczne i społeczne. I wydaje mi się, że właśnie ta proporcja gnostyczna zaburzyła tą równowagę, że ona szczególnie się tutaj jakoś rozrosła i w tych próbach przezwyciężenia właśnie granic ludzkiej egzystencji, czy właśnie biologicznych, czy moralnych, czy społecznych, których dokonują te ruchy lewicowe nam współczesne, w tym trzeba widzieć tą gnostycką pokusę, ten gnostycki prąd.
Znaczy dlatego nie jest jakby zaskakujące, że owe ruchy lewicowe, które mają swoje źródło właśnie w rewolucji francuskiej, one są jadowicie antyklerykalne. To znaczy, że warunkiem jakby przebudowy porządku świata jest jakby zlikwidowanie starych instytucjonalnych religii. I tutaj ja przypomnę, że pierwsze masowe mordy kleru na przykład to jest rewolucja francuska, tak? Taki bardzo ostry atak antyklerykalny.
No dobrze, to prawda, ale wydaje mi się, że problem leży jeszcze głębiej, dlatego że destrukcja pewnych instytucji groźna i wydaje mi się niebezpieczna na przyszłość i bliższą i dalszą, ale wydaje mi się, że to jest destrukcja pewnego podejścia do życia i do samego siebie. To jest próba eliminowania podstawowych pytań dotyczących człowieka, jego przyszłości, próba usunięcia z perspektywy aksjologicznej pewnych zagadnień, ale także z perspektywy ontologicznej, chociażby bytu, ale także jakiegoś skomentowania nieuchronności śmierci. Jeśli współczesne cywilizacje przestają się nad tym zastanawiać, no to w wyniku tego przynoszą oczywiście ogromny zamęt.
To znaczy jest sprawą oczywistą, że myślenie ideologiczne jest pewnym erzacem, czy pewnym substytutem związanych z ucieczką właśnie od pytań o tragiczność losu. Panie Krzysztofie, jest to swoista droga na skróty, czyli pozostawanie w stanie pewnej niedojrzałości, tak? Wiecznej.
Tak, tak. No jest tym coś bardzo dziwnego, że żyjemy w takim momencie rozwoju cywilizacji europejskiej, że za wszelką cenę chcemy usunąć to pytanie o nasz koniec i usunąć świadomość, że kiedyś nasze życie się skończy. I to nawet to ten nacisk, aby te pytania usunąć, pytanie o śmierć, wydaje mi się być obecny nie tylko w tych skrajnych ideologiach u jakichś ekstremistów lewicowych, ale po prostu to jest podglebie kultury masowej, całej naszej współczesnej kultury, przemian, które mają miejsce w społeczeństwie od 50-60 lat. I usuwając to pytanie, też zmieniamy tak naprawdę formę naszego życia, tak? Że już nie zderzamy się z tym, że nasze życie jest skończone, że liczba dni jest policzona, to też znika to poważne podejście do życia. Znaczy przestajemy traktować nasze życie z powagą i wtedy no, społeczeństwo zamienia się w jakąś zabawę, w jakiś głupkowaty karnawał, co możemy widzieć również współcześnie.
Zgadzam się z tymi myślami i dziękuję. To one zostały lepiej sprecyzowane przez pana redaktora niż przeze mnie. Ja może dodałbym to, że ten, kto przestaje zastanawiać się nad śmiercią, on nie jest w stanie również docenić mistyki narodzin. To jest jakaś klamra, która dotyczy nas osobiście, ale dotyczy naszych rodziców, wszystko jedno, czy żyją, czy już nie żyją, dotyczą naszych dzieci i generalnie przyszłości, przyszłych pokoleń.
Tak zastanawiając się nad tym, co tracimy, pomyślałem o wielkiej muzyce religijnej, o rekwiem Mozarta. No, że powiedziałem, ta aura, która jest obecnie, na pewno nie umożliwiłaby stworzenia takiego arcydzieła. Posłuchajmy. Rzeczywiście jest to, powiedziałem, olśniewająca muzyka, no, dotykająca jakby głębi tego, co jest naszym takim antropologicznym zasobem emocjonalnym. No i to tracimy. Kiedyś religia stanowiła cudowne tło, które inspirowało artystów, którzy niekoniecznie musieli być religijni, bo na przykład jak słucham czarodziejski flet czy Don Giovanniego, to oczywiście mam świadomość, że jest to głęboko chrześcijańska opera. No ale uciekamy od muzyki. Ja zastanawiam się, jak długo ta rewolucja może trwać. Ponad 200 lat. Jak można długo robić rewolucję? No to jest mało odkrywcze i nudne. Tak mnie się zdaje. Panie Krzysztofie.
No wie pan, wydaje mi się, że rewolucję można prowadzić tak długo, aż się doszczętnie nie zniszczy wszystkiego, co zbudowały tysiące lat naszej cywilizacji, więc nasza cywilizacja jest na tyle bogata, że tych rzeczy do splądrowania i unicestwienia jest bardzo dużo, więc myślę, że jeszcze trochę zajmie im czasu, zanim to wszystko obrócą w perzynę.
Co jest na przykład też interesujące, ciekawe, jak no, pewne idee właśnie te rewolucyjne, one jakby lokują się w takiej mikroskali. Na przykład warsztaty z rewolucji robione na wielkopolskiej wsi przez działaczki właśnie feministyczne. Właśnie z czego ta nośność wypływa?
Z potrzeby zmiany, oczywiście, ale jeśli coś jest długotrwałe, to właściwie przestaje być rewolucją. Jest jakąś tendencją. I ci, którzy dostrzegają niebezpieczeństwa w pewnych tendencjach rozwoju życia społecznego, ale także życia duchowego, powinni się również długodystansowo zastanawiać, jeśli zamierzają cokolwiek zmienić, modyfikować, czy też porządnie uczestniczyć w takim dialogu. Bowiem no, ten oczywisty klucz, rewolucja i kontrrewolucja. No ale jeśli tutaj pan redaktor trafnie przywołuje, iż pewne zjawiska trwają ponad 200 lat z rozmaitą intensywnością i z rozmaitymi odgałęzieniami, które właśnie w tym duchu fundamentalnej zmiany chętnie nazywa się rewolucjami. Rewolucja 68 roku, rewolucja obyczajowa, to znowu rewolucja komunikacyjna. Porządek jest rozmaity, tylko jest jakaś atrakcyjność tego słowa rewolucja, przynajmniej w pewnych środowiskach. Róbmy zmianę, dokonujmy rewolucji, nie bardzo nawet bacząc na skutki. Wydaje mi się, że trzeba na to patrzeć naprawdę jako bardzo poważny problem, który nie znajdzie chyba również swojego końca gwałtownie ani w przyszłym roku, ani w pozaprzyszłym. No i od pewnych środowisk, wrócę jeszcze do tej myśli, zwłaszcza od humanistów, rozmaitych dyscyplin, domagalibyśmy się porządnego namysłu nad tymi zjawiskami.
Dla rewolucjonistów takim swoistym bożkiem jest równość. A jak podajże powiedział Bierdiajew, patos równości z patosem zawiści. Panie Krzysztofie?
No dokładnie tak jest, jak pan mówi, bo przecież w tej równości nie chodzi nigdy o wyrównowanie szans, o dawanie takich samych szans wszystkim, tylko chodzi o to, żeby tego, który jest... chodzi o to, żeby ten, który stoi wyżej w hierarchii, przy pomocy swoich naturalnych uzdolnień, jego ściągnąć niżej. Chodzi o to, żeby wszyscy mieli porówno, wszyscy byli obdarowani tak samo. To jest oczywiście jakąś sprzecznością horrendalną, jakimś absurdem, bo rodzimy się bardziej mniej inteligentni, bardziej lub mniej utalentowani, z różnymi darami i dążenie do tego, żeby wszystkie te różnice zniwelować. To jest pomysł totalitarny, ale niestety ciągle obecny. No i to dążenie do równości, na co już wskazywałem wcześniej, to jest właśnie coś, co czerpie z tej gnozy, czy co ma tą żyłę gnostycką w sobie, bo przecież ich celem tych ludzi, którzy tak głośno o tej równości mówią, jest zniesienie wszystkich różnic, czy pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem, między mężczyzną a kobietą, pomiędzy Polakiem a powiedzmy, no przecież zniesienie narodów. Ta myśl, że naród to anachronizm, to jest też idea równościowa, bo im chodzi o to, żeby cały glob, wszystkie narody, które zamieszkują naszą planetę, zlały się w jakąś taką sieczkę bez różnic i wtedy oni będą mogli powiedzieć, że ich utopia się ziściła.
Znaczy, chodzi o wzmocnienie tych rewolucyjnych tendencji w umysłach lewicowych elit po to, żeby no, zapanował globalizm, tak? Ideologia globalizmu też zakłada...
Wydaje mi się, że po prostu ta lewica z premedytacją, bądź nie, świadomie lub nie, staje się sojusznikiem tego globalizmu, który dąży do tego, żeby znieść państwa narodowe, żeby złamać tradycje narodowe, żeby wszyscy upodobnili się do siebie i byli doskonałymi konsumentami.
Marksizm do tej sytuacji świetnie się dostosował, tak? Panie Krzysztofie. Wszedł w alians z kapitalizmem oligarchicznym.
Oczywiście. Po pierwsze, znaczy no, w pierwszej fazie marksizm chciał, jak wiemy, zrobić z nas, znaczy Marcin w praktyce, chciał zrobić z nas jakąś taką wielką kolonię insektów. I taki biolog Wilson, Edmund Osborne Wilson, no ile pamiętam dobrze jego imię,
powiedział, że Marcin to... socjobiologii.
Tak jest. Twórca socjobiologii powiedział, że Marcin to wspaniała teoria, tylko nie dla naszego gatunku. Więc na początku oni chcieli zrobić z nas taki kopiec termitów albo ul, a w roku 68 doszło do takiej przemiany w obrębie marksizmu, gdzie tam, prawda, ci uprzywilejowane klasy francuskie, europejskie, zachodnie, studenci z dobrych domów, wykroili z marksizmu to, co im odpowiadało, to, co odpowiadało ich egoizmowi, samolubstwu, i właśnie starali się zrobić jakąś rewolucję, przewrót w ramach Zachodu, i to im się udało, bo przecież te wartości ich zwyciężyły, ci ludzie weszli do korporacji, do instytucji państwowych, do mediów i tak dalej, ale nie była już to rewolucja w imię proletariatu, tylko w imię ich rozkiełzanego indywidualizmu, w imię ich zachcianek. Rewolucja po to, aby nikt nie mógł postawić żadnej bariery ich pragnieniom.
Tak, znaczy tamta faza rewolucyjna została odrzucona przede wszystkim dlatego, że ona stosowała terror. Natomiast ta rewolucja, której źródła tkwią w 68 roku w kontrkulturze, ona no właśnie programowo wyzbyła się przemocy. Ale czy jest możliwa rewolucja bez przemocy, panie profesorze?
Może odpowiem za chwileczkę na to pytanie, natomiast nie zgodziłbym się ze wszystkimi zdaniami, które tu zostały wygłoszone a propos równości. Ja jestem dość przywiązany do tego pojęcia. Uważam, że równość zachodząca między mężczyznami, kobietami, równość między narodami, kryterium rasowe, gdybyśmy tu przyłożyli, również musimy kierować się zasadą równości. Odnosimy to wyłącznie do sfery antropologicznej, a więc wyłączamy te wszystkie elementy, które dotyczą innych żyjących organizmów. Tu człowiek jest przyczyną, czy też Pan Bóg jest przyczyną, a człowiek jest instrumentem w ręku Pana Boga, który nazywa chociażby ten świat i organizuje pewien ład w tym świecie. A więc nie przystałbym tak bezwzględnie do krytyki terminu równość, czy też tej tendencji, aby wszyscy byli, na przykład nie wypadałoby wprost, ale nie ze względu na poprawność polityczną uważać, że nie jesteśmy równi wobec prawa. Ale również od starożytności w świecie chrześcijańskim mamy pojęcie równości, na przykład wobec misterium zbawienia. Trudno byłoby odmówić zbawienia ludziom, którzy nie należą na przykład do środowiska Żydów, a potem rozszerza, a to do Greków, to jeszcze za mało, a to do Greków i Rzymian. Nie, nie, to jest taka dyskusja, która u schyłku starożytności wybuchła, kiedy przyszli barbarzyńcy, i pewne absolutnie konserwatywne zachowania, obecne zarówno wśród Rzymian, jak i schrystianizowanych Rzymian, mówiły nie, oni nie zasłużyli na to kryterium równości, jakim jest zbawienie. A jednak dojrzało pojęcie, że również ci z obcego świata również zostali stworzeni przez Pana Boga i podlegają zbawieniu. Proszę wybaczyć, że jeśli może tutaj zbyt długo pozostałem jeszcze przy tym aspekcie równości. A pytanie dotyczyło, czy rewolucja może wyzbyć się przemocy. No tak, w takim rozumieniu przemocy fizycznej jak najbardziej. Mamy również przemoc psychologiczną, mamy dzisiaj przemoc medialną. To ustawiczne ponawianie pewnych hipotez. Mamy przemoc w postaci poprawności politycznej, wszelako rozumianej, zarówno przez tych z lewicy, jak i przez tych z prawicy, a więc jeśli byśmy tę przemoc rozumieli nie w postaci tego, że rzucamy kamieniami bądź bijemy się na pięści, lecz w tych rozmaitych innych odcieniach, to ona z pewnością występuje. Można powiedzieć, że ta przemoc czasami służy rzeczom bezwzględnie złym, ale czasami pewien rodzaj przemocy może służy jednak rzeczom dobrym. Na przykład, jeśli jedno tylko mogę dodać, trudno, abyśmy wyzbyli się przemocy państwowej. Wówczas państwo przestanie istnieć. Ale prywatyzacja przemocy jest zjawiskiem niezwykle groźnym.
Panie Krzysztofie, proszę o komentarz do słów pana profesora.
To znaczy tak, co do tej równości, to oczywiście ja uważam, że wszyscy powinniśmy być wobec prawa równi. Nie chodziło tylko o taką skłonność u tych, którzy używają tego sloganu o równości, którzy pod tym hasłem chcą przemycić tak naprawdę niezbyt dobre intencje, To znaczy, że na przykład nie ma żadnych różnic pomiędzy Niemcami a Polakami, pomiędzy katolikami a muzułmanami itd., itd. I nie chodzi mi o to, żeby tworzyć tu jakieś hierarchie, tylko po prostu uznać zasadniczą odrębność tych różnych formacji, odrębność duchową tych narodów czy religii. A do zniesienia tej odrębności wydaje mi się, że dąży ta lewica, która staje się koalicjantem czy kolaborantem globalizmu. A co do rewolucji i przemocy, to wydaje mi się, że ten związek potwierdza historia w tylu przykładach, że ciężko w zasadzie mówić, że no, tego związku nie ma. No ta przemoc oczywiście w czasie rewolucji francuskiej, gdy przyjęła taką formę oszalałą, czy w czasie rewolucji bolszewickiej, rzuca się w oczy o wiele bardziej niż dzisiaj, ale tak jak mówił pan profesor, ta przemoc staje się może trochę bardziej subtelna, czy zmienia swoją formę i nie już polega na tym, że ludzie, z którymi ta lewica się nie zgadza, ludzie, z którymi ci rewolucjoniści się nie zgadzają, są maltretowani fizycznie. Nie, dzisiaj po prostu ucisza się ich, czy wypycha poza przestrzeń debaty publicznej.
Takim też centralnym motywem tej rewolucji komunistycznej jest sprawa rewolucji seksualnej, rewolucji obyczajowej. Siłą rzeczy jakby odniosłem to do nie wiem, czy panowie się zgodzą ze mną, do Platona, który bodajże chyba w piątej księdze państwa pokazuje, w jaki sposób uwolnienie tej sfery seksualnej z pewnej naturalnej, powiedziałem, kontroli, powoduje wychowanie obywateli niezdolnych do życia w demokracji. To znaczy, że można powiedzieć tak, że oligarchia, która promuje hasła te rewolucyjne, rzuca ludowi seks jak psu kiełbasę po to, żeby go uspokoić i założyć mu obroże. Nie wiem, czy takie czy to nie za daleko idące przypuszczenie.
Chciałbym powiedzieć, że trochę za daleko idące. Albo może chciałbym tak właśnie przypuszczać. Może nie jestem znawcą tego zagadnienia, aby wypowiedzieć się w pełni. Słyszymy o tym aspekcie rewolucji 68 roku i to odbiło się oczywiście w rozmaitych dziedzinach sztuki. Rzecz zrozumiała, także w tych zachowaniach, które widzimy, czy też możemy jakoś historycznie rozróżniać przed 68 i po 68 w życiu społecznym, szeroko rozumianym. Ale wydaje mi się, że to, co jest elementem opresji od starożytności, a więc bezwzględne przestrzeganie władzy ojca nad dziewczętami, potem władzy mężów nad żonami, to oczywiście z punktu widzenia pewnych cyklów rozwojowych podlega zmianom. Ale wydaje mi się, że te diagnozy odnoszące się do epok poprzedzających były zbyt słodko postawione, czy też zbyt doktrynalnie wysoko. Sądzę, że to zmiana nie jest aż taka istotna.
Znaczy, powiedziałbym, wystrzegajmy się sentymentalnego konserwatyzmu, tak, panie profesorze? Tak. O to chodzi, tak? O taką... Panie Krzysztofie?
Tak, bo wydaje mi się, że z rewolucją seksualną jest trochę tak, że nie chodzi tylko o rozpętanie tych pragnień, usunięcie wszelkich granic dla nich, ale chodzi też o to, że to rozpętanie pragnień pociąga za sobą, czy wymaga zniszczenia tradycyjnego modelu rodziny. I zniszczenie tego modelu rodziny to jest sprawa, która trwa od wiele dłużej. Znaczy, ten model już był drążony i podminowywany o wiele wcześniej niż w latach 60. I wydaje mi się, i na przykład taki socjolog Christopher Lash, amerykański socjolog, on twierdził, że ten wybuch tego politycznego despotyzmu w Europie, on nastąpił właśnie dlatego, że rodzina uległa rozpadowi. Znaczy, że ten porządek, czy ten ład społeczny i ten autorytet, który panował w rodzinie, autorytet ojca, wraz z jego erozją nastąpiło taka próba poszukiwania nowych autorytetów. I te nowe autorytety okazały się być o wiele bardziej bezwzględne, były to autorytety autorytarne. Także rodzina pełni, może być postrzegana jako jakaś forma ograniczenia wolności, ale pełni też rolę czegoś, co wolność zabezpiecza.
Znaczy stabilizująco, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z klasą średnią, tak, która raczej jest konserwatywna z natury rzeczy, tak?
Ja bym odnosił tę zasadę absolutnie do wszystkich klas czy grup społecznych, krótko mówiąc do całości społeczeństwa. To jest jakaś powszechna zgoda od starożytności, gdzie podnosi się wartość rodziny, aż przez strukturalistów, przez Lewi-Strossa, który uważał, że to jest kamień węgielny każdej formy życia społecznego, aż po ujęcia konstytucyjne, które póki co jako zapisy znajdują się chyba we wszystkich konstytucjach, no powiedzmy, tego naszego kręgu cywilizacyjnego, rodzina jako podstawa życia społecznego. Więc przynajmniej normatywnie zdaje się, że nie ma woli, aby kwestionować rolę rodziny. Natomiast oczywiście jest próba zakwestionowania tego podstawowego opisu rodziny jako związku mężczyzny i kobiety i rodzących się tam dzieci. Tak, to zjawisko jest groźne.
To jest jakby etap przejścia od systemu demokratycznego do systemu, do tyranii, według Platona. Panie Krzysztofie, taki rozpad, no właśnie, życia społecznego, i tutaj czynniki polityczne są decydujące, wbrew pozorom.
Tak, no chodzi po prostu o to, że dawniej, na przykład w czasach średniowiecznych, dobry przykład stanowi tutaj monarchia francuska, pomiędzy tym, co moglibyśmy nazwać państwem, a rodziną, a jednostką, istniał cały łańcuch zapośredniczeń. To była rodzina, to było miasto, to była prowincja, to były cechy. Tak? Każdy z tych bytów, o których mówiłem, bytów prawnych i społecznych, on był... On miał swoje przywileje, miał swoje prawa i możemy w historii, przyjmę, że w historii możemy stamtąd zaczerpnąć mnóstwo przykładów, jak francuscy królowie narzekają, że takie a takie miasto albo taka a taka prowincja, jej nie można nic narzucić, nie można na jej nic wymóc, bo jest obwarowana różnymi przywilejami, różnymi prawami, które zabezpieczają ją przed bezwzględną interwencją państwa. Więc to, co się dzieje w trakcie nowoczesności, to jest stopniowa redukcja i niszczenie tych wszystkich warstw pośredniczących, tych wszystkich ogniw, które dzieliły państwo, jednostkę i państwo. Totalitaryzm oznacza całkowite zniwelowanie, całkowite zniszczenie tych stopni pośrednich i jednostka staje naga, bez żadnej osłony przed państwem. To jest właśnie totalitaryzm.
I to, nie daj Boże, grozi nam, zwłaszcza, że te mrzonki takie totalitarne wzmaga mit nauki i to przekonanie, że nauka uwolni człowieka od przymusu biologicznego, że w ogóle możliwe jest nas wyzwolenie człowieka z metabolizmów no, życiowych. To jest właśnie fundament, jak mi się wydaje, się podsumowuje tą tutaj rozmowę myślenia rewolucyjnego, a uwolnić od tragiczności losu się nie da. I od pytań egzystencjalnych. Dlatego no właśnie sztuka między innymi pełniła zawsze taką rolę godzenia człowieka z życiem. Na zakończenie właśnie fragment pierwszej części 8 symfonii niedokończonej Franciszka Schuberta. Muzyka, która godzi człowieka z życiem. Dedykujemy to rewolucjonistom. Może zadziała leczniczo, miejmy nadzieję. Moim gośćmi był pan profesor Kazimierz Ilski z Uniwersytetu Poznańskiego.
Dziękuję.
I pan Krzysztof Tyszka-Drozdowski, teologia polityczna i arkana. Dziękuję państwu.